W studiu wschodnim wracamy do rozmowy z dr Anną Barzenową, starszym analitykiem w Zespole Europy Wschodniej Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Rozmawiamy dzisiaj o Ukrainie i reformie rolnej w tym kraju. Wydarzenie, które jest uznawane za moment historyczny, przełomowy, wręcz rewolucyjny. Wszystko dlatego, tak jak wyjaśniała w pierwszej części naszej rozmowy pani doktor, Wcześniej obrót ziemią na Ukrainie nie był możliwy. Teraz od 1 lipca rynek został otwarty. Te możliwości oczywiście w sposób ograniczony do, w tej chwili przynajmniej na razie, do rolników indywidualnych zostały otworzone. Ale chciałbym teraz zacząć tę naszą rozmowę od, jakby kontynuując też ten wątek trochę polityczny, ale rząd w Kijowie oczywiście przekonuje, że ta reforma to jest szansa na to, że rolnictwo ukraińskie będzie się rozwijało, będzie bardziej wydajne. Oczywiście na skutki trzeba jeszcze poczekać, ale pytanie, czy w ogóle ta reforma to gwarantuje? Jest na to szansa?
Myślę, że szansa zawsze jest. No, będziemy dobrej myśli. Jeżeli mówimy o warunkach, które urzeczywistnią taką szansę, to głównie będzie to, jeżeli obecni dzierżawcy gruntów rolnych, jeżeli oni potrafią utrzymać ziemię w swoich rękach. I to będzie jakby ta główna zasada, główny warunek, który przyczyni się do podniesienia urodzajności. No, nie mówimy, że i teraz urodzajność jest dość wysoka, ale oczywiście zawsze może ona się podwyższyć. No i z drugiej strony to zdecydowanie podwiększy motywację tych ludzi, którzy już będą pracowali nie na ziemiach, które oni dzierżawią, a na ziemiach, które jest ich własnością. Potem, co ważne jeszcze powiedzieć, że sukces tej reformy oczywiście zależy od wsparcia finansowego ze strony rządu Ukrainy. I jeśli rolnicy uzyskają takie tanie kredyty, które władze obiecują, to oczywiście będzie to taką realną szansę na bardziej wydajne rolnictwo. Ale nie ukrywamy, że obecnie środki państwowe są dość ograniczone. Jednak władze nadal obiecują, że oni zapewnią tanie kredyty dla sektora rolnego.
To oczywiście przed nami, przed ukraińskimi rolnikami będziemy oczywiście sprawdzać, jak to wygląda, jaki wpływ ma ta reforma na rolnictwo ukraińskie. No ale właśnie, gdybyśmy mieli, pani doktor, no właśnie tak spróbować przeanalizować, kto realnie może zyskać na tej reformie, kto jest największym beneficjentem, no bo oczywiście w tym momencie kierowana jest ona do tych rolników indywidualnych. Pytanie, czy oni wykorzystają, czy będą chcieli właśnie wziąć tę odpowiedzialność. Pytanie, czy oni są tymi beneficjentami w pierwszej kolejności, czy oni mają szansę zyskać najwięcej na tej reformie?
W myśli reformy tak. Jednak musimy również pamiętać, że jakby znów kwestia finansowa wchodzi w grę i że obecnie rolnicy, oni w większości nie mają tyle środków na to, żeby wykupić tą ziemię, którą oni dzierżawią. No i właśnie jak po prostu powracamy do poprzedniego pytania, jakby działanie władz, działanie rządu decyduje jakby w jaki sposób jakby ta reforma pójdzie, tak? Czy takim prawidłowym z naszej perspektywy, prawidłową z naszej perspektywy drogą, czyli jakby kiedy te średnie i małe gospodarstwa potrafią kupić na kredyt ziemię, czy jakby oczywiście istnieje taka obawa, że nawet na tym etapie pierwszym, tak, do 2024 roku na reformie mogą skorzystać agroholdingi poprzez zakup ziemi przez pośredników.
Czyli jest takie zagrożenie jakichś no, działań spekulacyjnych, tak. Pani zdaniem?
Tak, no, ponieważ no, niestety jakby pewnie nie mam o tym mówić, ale przed początkiem tej reformy i w chwili obecnej no, odbywała się jakaś taka siara dzielalność, jeżeli mogę tak powiedzieć, jakby, która jest nieuwidoczniana na poziomie takim państwowym, ale no, to raczej chodzi o słabość państwa, że ona nie potrafi wszystkiego kontrolować. Ale miejmy nadzieję, że będziemy dobre. Myślę, że w końcu ona poradzi z tym.
No właśnie, tutaj ta działalność tych dużych no de facto przedsiębiorstw rolnych, holdingów, no też bywa właśnie kontrowersyjne, jeśli chodzi o dostosowanie się do tej ustawy.
Tak, ale no, na razie jakby oni nie mają prawa zaangażować się, ponieważ są jakby osobami prawnymi, tak?
Więc to jest ten kolejny etap.
Kolejny etap, czyli oni jakby mają wkroczyć już jakby po 2024 roku, ale już takie zawsze oni mogą próbować jakieś inne drogi, żeby wykupić po mniejszej cenie te działki, które są dla nich wygodniejsze.
To zostawmy tę kwestię właśnie pewnych działań spekulacyjnych, ale no właśnie jakie jest zainteresowanie pani doktor właśnie wykupem przez tych rolników indywidualnych? No jest już kilka tygodni obowiązywania tej ustawy. Czy rolnicy chętnie to robią? Czy mają pieniądze? Czy stać ich na to, żeby wykupić tę ziemię?
Generalnie zainteresowanie jest. Jednak posiadacze udziałów ziemi, oni przyjęli na razie taką postawę oczekującą. Czyli nie ma takiego gwałtu podpisanych umów, sprzedaż, kupna działek ziemi i według tej statystyki 26 lipca podało Ministerstwo Polityki Agrarnej i Żywnościowej Ukrainy, to było zawarte dokładnie zaledwie 2000 umów kupna sprzedaży ziemi, co nie jest jakby...
To jest kilka procent zdaje się pewnie, tak?
No, co nie jest dużo, a jeżeli mówimy o łączną powierzchnię tej ziemi, które dotyczą te umowy, to 3 tysiące hektarów, czyli jakby nie jest to jakby za dużo. Jeżeli mówimy o takich obwodach, które jakby przodują, to w chwili obecnej to są obwody charkowski i obwód połtawski, no, czyli centralna i taka bardziej taka północna Ukraina.
Z czego to może wynikać, pani zdaniem? Czy jest jakaś prawidłowość?
No, chodzi raczej o grunty. Jakby jeżeli chodzi o Połtawszczyznę, jakby centralną Ukrainę, Czarnoziem, to jakby jest absolutnie prawidłowość. Na temat Charkowszczyzny nie powiem, ale jakby, no... Przykładowo są wątpienia, no niedawno, dokładnie parę dni temu oglądałam taką transmisję, że jakby te ziemie przykładowe na granicy z Białorusią, tam obwód żytomierski, że ci rolnicy, które jakby mają te działy ziemi, to oni na razie jakby nie spieszą się ze sprzedażą, ale oni wszystko jedno są zdania, że jakby nawet jeżeli oni sprzedają, jakby dużo na tym nie zarobią, ponieważ są to jakby grunty, które nie są bardzo takie wydajne.
Oczywiście no pewnie też wiele będzie zależało od całego szeregu pewnych działań właśnie państwa, które może ułatwić lub utrudnić ten cały proces nabywania gruntów. Zresztą też zdaje się cały system rejestracji gruntów obecnie jest na etapie cyfryzacji, więc to też pewnie będzie miało wpływ na jeśli będzie zainteresowanie na przebieg całego procesu. No ale osobną kwestią pewnie jest to, co też już się gdzieś pojawiało w naszej rozmowie, to podejście społeczeństwa wobec tejże reformy. Jak to jest, jeśli chodzi o podejście samych Ukraińców? No, po tych danych, które pani przytoczyła, związanych z zawieranymi umowami, widać, że na razie zainteresowanie jest, choć umiarkowane, czy nie wiem. Wielkie. Czy ten optymizm władz w Kijowie udziela się także społeczeństwu, jeśli chodzi o tę reformę, czy niekoniecznie?
No, jakby te statystyki, które jakby przytaczam w swoich tekstach, to oni jasnie wskazują na to, że większość społeczeństwa nie są po stronie otwarcia rynku ziemi rolnej, ale ile tam jest rzeczywistych rolników, a ile w tych statystykach ludzi mieszkających w miastach, jakby to jakby tej informacji nie mamy. Jeżeli mówić o te głosy krytyki, to przeciwnicy reformy generalnie obawiają się tego, że nastąpi koncentracja ziemi, jak pan już wspomniano wcześniej, tych koncentracja dużych areałów ziemi w jednych rękach, czy w rękach kilku tam dużych tam agroholdingów przykładowo.
A wiem, że na Ukrainie to zdaje się jest kilka czy kilkanaście naprawdę potężnych przedsiębiorstw.
No, przykładowo które trzymają 200 tysięcy hektarów, tak, jakby takie, no, takie przeciętne, wielkie te agroholdingi, tak. Ale tutaj mam jeszcze może trochę w inną tematykę na sekundkę. Na temat agroholdingów musimy mam podkreślić, że w większości oni dzierżawią ziemię a ludzie, które są rzeczywistymi właścicielami tych ziemi, oni nie spieszą się ze sprzedażą tych ziemi. Jednak niewykluczone jest, że z powodu rosnącej konkurencji to rzeczywiste właściciele ziemi będą po trochu zwiększać cenę dzierżawy. I oczywiście przedsiębiorstwa będą na to się godziły, aby tylko utrzymać ziemię w swoich rękach, żeby ludzie nie sprzedawały tej ziemi. To jakby taki
właśnie ten jeszcze czynnik cen i wpływu tej reformy na ceny gruntów, ceny ziemi też, no w tej chwili też nie do końca można ocenić, jak to może wpłynąć, czy rzeczywiście będzie jakiś radykalny wzrost cen czy wartości ziem w związku z tą reformą.
No właśnie raczej do 2024 roku nie należy spodziewać się jakby takiego znacznego wzrostu cen. Jakby ceny, które jak wskazują eksperci, analitycy, to jakby przeciętna cena to w okolicach tak gdzieś tam $1,100, tak? Ale oczywiście wszystko zależy od miejscowości, urodzajności tej ziemi i tak dalej. Czyli, ale generalnie mówiło 1000 i trochę ponad. Ale czasami to może być i mniejsza cena, a może być i do $2,000. To mówię o tych cenach, które występują jakby w chwili obecnej, tak? A jeżeli mówić o tej krytyce, jakby wracając się do skrytykowania tej całej ustawy, to oczywiście po prostu ludzie boją się, że po raz kolejny oni zostaną oszukani przez władzę. I kiedy mówią o tym, to przytaczają doświadczenie prywatyzacji dużych przedsiębiorstw państwowych lat 90.
Czyli kłania się historia.
Jak zawsze. Jak zawsze. No i brak zaufania do władzy oczywiście ma takie długie korzenie i w szczególności, jeżeli chodzi o to źródła, to oczywiście to jest wysoki poziom korupcji w państwie i nieskuteczność ukraińskiego systemu sądownictwa, które właśnie to sądownictwo również będzie sporo decydowało również przy rynku ziemi rolnej.
To jeszcze, no właśnie, ta kwestia nastrojów społecznych, ona jest oczywiście niezwykle interesująca. Przywołałbym jeszcze kilka liczb, no bo według sondażu przeprowadzonego przez Fundację Inicjatywy Demokratyczne, sondażu przeprowadzonego wspólnie z Centrum Razumkowa, na który też pani powołuje się w swoich tekstach, które są i w komentarzach na stronie, dostępne na stronie Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. W sierpniu ubiegłego roku 43% osób stwierdziło, że ziemia nie może być przedmiotem handlu. Kolejne badania, one regularnie są też wykonywane, choćby z maja, które także pojawiają się w pani komentarzach, wskazują, że ten sceptycyzm jest większy. 64% respondentów no jest przeciwnych. To właśnie, czy one są, czy to są ludzie przeciwni samej reformie, czy pewnym założeniom, które się...
Częściowo tak, a częściowo jeszcze jakby częściowo samej reformie, a jeszcze również kwestia po prostu tego zaufania do władz i powiedzmy tak, jeżeli jakby nawet w innych dziedzinach życia państwa wszystko odbywało się według prawa, to może jakby to zaufanie do władz byłoby większe i właśnie do tej reformy. I oczywiście jakby w najlepszym rozwiązaniu, w najlepszej sytuacji jeżeli nie nastąpi żadnych takich radykalnych zmian przykładowo w trakcie realizacji tej reformy, ponieważ również są już jakby informacje na ten temat, że będą zmiany, które no, nie są bardzo korzystne ze strony, z perspektywy tych małych i średnich gospodarstw, tak, tych indywidualnych gospodarstw. Także jeżeli jakby nawet mając to, co mamy teraz, ta ustawa, i jeżeli nie dojdzie jakby do jakichś drastycznych zmian, nie na korzyść jakby tych małych i średnich, no jeżeli wszystko będzie odbywało według prawa, to jakby jest szansa na to, że jakby będzie reforma skuteczna.
Oczywiście to ten wielki znak zapytania, jeśli, to znaczy czy, no właśnie, ci oligarchowie rolni, bo tak chyba też trzeba o tym mówić, te wielkie holdingi rolne nie będą próbowały wpłynąć na no właśnie kolejne etapy tej reformy, bo od tego wiele będzie zależało, bo to, co też na początku powiedzieliśmy. To jest kolejny, ważny, ale kolejny etap niezakończonej wciąż reformy i ten 24 rok pewnie okaże się być może kluczowy też w tej sprawie. No ale jeszcze wróćmy do kwestii tych zagranicznych, no bo to jest też kwestia, która jeszcze nie rozstrzygnięta i właściwie pozostaje wciąż niewiadomą, czy patrząc na te dane opinii publicznej, należy sądzić, że społeczeństwo raczej będzie równie, jeśli nie bardziej sceptyczne wobec wdrażania tego typu rozwiązań. No pytanie, czy rzeczywiście władze będą dążyły do tego, żeby takie referendum w ogóle się odbyło i jakie ono mogłyby mieć skutki?
No powiem, pewnie chodzi raczej o pracę z opinią publiczną. I właśnie to chyba również był problem tej reformy rolnej, że niestety nie zawsze władzom udawało się docierać się jakby do przeciętnego człowieka i wytłumaczyć wszystkie tam, no dobrze, i wady, i zalety tej reformy, ale głównie chodzi o zalety, jakby co państwo zyskuje. Ponieważ u przeciętnego człowieka było takie wrażenie i jest takie wrażenie, że no faktycznie ziemia to jedyna rzecz, która została u społeczeństwa, które posiada społeczeństwo i już tego już nawet społeczeństwo nie ma, nawet ziemi już nie ma, że chcą tam ją tam sprzedać i tak dalej. Ale jak powiedziałam, wszystko zależy od pracy z opinią publiczną. Wszystko da się zrobić, jeżeli jakby jakieś przedstawić korzystne warunki, pod którymi przykładowo obcokrajowcy przyjdą i przykładowo, żeby no nie to, że zmusić, nie zmusić, ale w jakiś sposób zaangażować ich w rozwój tych samych terytoriów, na których będą znajdowały się ich przedsiębiorstwa. Pokazać ludziom, że jakby to przyczyni się na dobre dla konkretnych miejscowości, to dlaczego nie? No ale oczywiście władze będą za to, żeby, nie mówię, że będą za to, żeby przeprowadzić takiego referendum, ponieważ oni mówią, ale jakby co będzie, to będzie, ponieważ nie było referendum nawet z kwestii otwarcia rynku ziemi rolnej. Także jakby kolejne referendum, ale czy ono się odbędzie, nie wiadomo, ale wiadomo, że oni będą za tym, żeby otworzyć dla obcokrajowców.
Jak rzeczywiście będzie, to czas pokaże. No tutaj kwestia oczywiście podejścia politycznego też, no bo politycy muszą mieć świadomość, że nawet kwestie niepopularne, one no też mają swoje konsekwencje, także polityczne, a polityka rządzi się też swoimi prawami. Kwestie oczywiście rozwoju rolnictwa na Ukrainie, to też dla tego kraju oczywiście jeden z priorytetów. Myślę także, że nieraz jeszcze będziemy do tego tematu wracać, a tymczasem za no właśnie porcję analizy i komentarza w tej sprawie. Bardzo dziękuję dr Anna Barzenowa, starsza analityk zespołu Europy Wschodniej Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Była gościem Studia Wschodniego. Jeszcze raz bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję za ciekawą rozmowę.
I to wszystko w naszym programie na dzisiaj. Za uwagę dziękuję Tomasz Nieśpiał i Piotr Wierzchoń. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14.